11 listopada 1918 roku w Poznaniu z Komitetu Obywatelskiego wyłoniła się tymczasowa Naczelna Rada Ludowa. W jej skład wchodzili działacze gospodarczy, niepodległościowi, polityczni z okresu zaborów, którzy mieli jeden wielki plan, plan dla Wielkopolski. Plan, który miał ostatecznie doprowadzić do przyłączenia Wielkopolski do Polski i odłączenia się oczywiście rzecz jasna od Niemiec. Naczelna Rada Ludowa postanowiła działać w sposób spokojny, zrównoważony i przede wszystkim założyła na samym początku trzy cele. Po pierwsze, uspokajać Niemców co do intencji. To znaczy Naczelna Rada Ludowa zakładała, że przyłączenie byłej prowincji poznańskiej, niemieckiej do Polski ma nastąpić metodą ewolucyjną. Czyli oczekiwano na decyzje mocarstw zachodnich, które miały zapaść na konferencji pokojowej i one miały ostatecznie doprowadzić do przyłączenia tego terenu do niepodległej Polski. Jednocześnie próbowano również jakby ostudzić te gorące głowy wśród konspiratorów, którzy mieli odmienne zdanie i ich celem było szybkie, dynamiczne działanie zbrojne. Ale przede wszystkim w tym okresie, przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego, zajmowano się organizacją. Organizacja była najważniejsza. Chodziło o to, żeby doprowadzić do tego, aby we wszystkich ważnych miejscowościach, w miasteczkach, miastach powiatowych, w gminach, na wsiach, żeby znajdowali się ludzie, którzy będą uznawali władzę Naczelnej Rady Ludowej. Na czele tej rady stanął tak zwany komisariat Naczelnej Rady Ludowej, którą tworzyły trzy wybitne osobistości, trzy osoby, które jakby przejęły przywództwo nad działaniami niepodległościowymi w tym okresie w Wielkopolsce. Byli to Wojciech Korfanty, działacz ze Śląska, wybitny, nowoczesny polityk, można powiedzieć, że jeden z najbardziej nowoczesnych polityków ówczesnych lat, który prowadził był bardzo, bardzo doświadczonym politykiem w Sejmie niemieckim. Następnie ksiądz Stanisław Adamski, reprezentujący Wielkopolskę oraz Adam Poszwiński, redaktor z Kujaw. I te trzy osoby postanowiły zorganizować te działania, które doprowadzą do oderwania się prowincji poznańskiej od Niemiec, ale również Śląska ostatecznie i Pomorza. Takim działaniem bardzo ważnym dla Naczelnej Rady Ludowej było uzyskanie jakby tego zagwarantowania, że jest to jedyne i najważniejsze przedstawicielstwo walczących o niepodległość Polaków w Wielkopolsce. W tym też celu Naczelna Rada Ludowa doprowadziła do zorganizowania Polskiego Sejmu Dzielnicowego, który odbył się 3 do 5 grudnia 2018 roku. W jego skład, a była to duża organizacja, trzeba było zgromadzić delegatów i w jego skład z tego Sejmu Dzielnicowego weszło 1399 delegatów, z czego z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, czy też z prowincji poznańskiej przybyło 525, ze Śląska 431, z Prus Królewskich 262, z Prus Książęcych 47 i z różnych ośrodków górniczych, przemysłowych Niemiec, gdzie była znaczna liczba Polaków, 133 tego typu przedstawicieli. Polski Sejm Dzielnicowy składał się z delegatów, wśród których było bardzo wiele kobiet. To też było istotne i to też było nowum. Pokazywało tą demokratyczne oblicze polskości i była to uroczystość, można powiedzieć, bo w dużym stopniu była to uroczystość, która miała pokazać, że te ziemie, które znajdowały się pod zaborem pruskim, one wciąż były polskie. Tam wciąż biło polskie serce, tam wciąż byli Polacy, którzy myśleli o oderwaniu się od Niemiec i przyłączeniu do Polski. Tak więc nie było to tylko takie przedstawienie Polaków w zaborze pruskim, bo obejmowało też Śląsk. Nie było to pokazanie, że Wielkopolska jest Polska, to było pokazanie, że w państwie niemieckim są bardzo, bardzo poważne, duże obszary, na których żyją Polacy i którzy skłaniają się do Polski. Oczywiście organizacja była organizacją, było trudne, było skomplikowane, ale to na pewno zrobiło wrażenie. To zrobiło wrażenie na samych Polakach, którzy przystroili Poznań w barwy narodowe. To było istotne z punktu widzenia Niemców, ponieważ zobaczyli, że tych Polaków jest dużo, że ten Poznań jest polskim miastem i że w tej wschodnich marchiach Rzeszy mieszka dużo Polaków, którzy nie chcą łączyć swojej przyszłości z państwem niemieckim. Ale też było to ważne z tego międzynarodowego punktu widzenia. Była to też taka informacja przekazana w świat. Naczelna Rada Ludowa nie chciała doprowadzić do wybuchu powstania w tym okresie, listopad-grudzień 18 roku, a jednocześnie zdawała sobie sprawę z tego, że sytuacja nabrzmiewa. To też wspierała różnego rodzaju formacje konspiracyjne, tyle że chciała mieć nad nimi kontrolę. Bardzo ważne z punktu widzenia Naczelnej Rady Ludowej było zaproszenie Ignacego Jana Paderewskiego, który podróżował z Wielkiej Brytanii do Warszawy, żeby objąć funkcję premiera rządu polskiego. Jego przyjazd był nieoczekiwany. W skutkach, kiedy przybył do bazaru, do hotelu Bazar, odbywała się tam uroczystość 27 grudnia po południu. Nikt nie był na to przygotowany. I nikt nie wiedział tak naprawdę, co się dzieje poza murami bazaru, a tymczasem padły pierwsze strzały. Wtedy doszło do wybuchu walk w mieście i oczywiście doprowadziło to do wybuchu powstania wielkopolskiego. Korfanty na wieś o strzelaninie wyraził się w sposób niezbyt cenzuralny, a opowiedział, że to są ci ludzie, którzy niszczą moją robotę polityczną, bo nie takie były zamiary Naczelnej Rady Ludowej i samego Korfantego. Tak więc ten stosunek Korfantego i Naczelnej Rady Ludowej do powstania w początkowym okresie był bardzo negatywny. 28 grudnia Korfanty zorganizował nawet konferencję w Bazarze, do której zaprosił tych wszystkich przywódców różnych autonomicznych organizacji konspiracyjnych, spiskowych, militarnych, które brały udział w walkach o miasto. Celem tego spotkania było wygaszenie powstania. Pierwszą rzeczą, którą robił Korfanty, to było powiadomienie Berlina, że wszystko jest pod kontrolą, że był to przypadek. Prasa poznańska 28 grudnia opisywała, jak to napisali, pożałowania godne wypadki. Nie było informacji o wybuchu powstania. Nikt tego nie ogłaszał. Sytuacja wymykała się spod kontroli, natomiast Naczelna Rada Ludowa prowadziła swoją własną politykę w stosunku do Niemców, ułagodzenia Berlina i jednocześnie Naczelna Rada próbowała położyć rękę na tych działaniach zbrojnych. Na tym spotkaniu, o którym Państwu wspomniałem, doszło do incydentu, kiedy te żądania Korfantego względem spiskowców poszły za daleko. Jeden z nich, Roman Wilkanowicz, wyciągnął rewolwer i zagroził Korfantemu, że go zastrzeli, jeżeli będzie próbował wygasić powstanie. W związku z tym Naczelna Rada Ludowa zmieniła postępowanie. Chodziło teraz o wskazanie wodza, przywódcy wojskowego, który ogarnie te grupki i który skanalizuje te niezgrane ze sobą, nieskoordynowane działania. Przypadek chciał, że w tym czasie w Poznaniu znajdował się przejazdem kapitan Stanisław Taczak ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie, rodowity Wielkopolanin. Błyskawicznie mianowany majorem, stał się tym, za zgodą Piłsudskiego, dowódcą tymczasowym Powstania Wielkopolskiego i właśnie na jego barki spadła ta kwestia, aby zapanować nad tym ruchem, na którym nikt nie mógł zapanować. No, nie było to łatwe, ponieważ, tak jak wiadomo, Powstanie Wielkopolskie w tym okresie to szereg pojedynczych formacji na terenie całej Wielkopolski, działających w sposób bardzo autonomiczny i mniej lub bardziej uznających Naczelną Radę Ludową. Tak więc 30 grudnia doszło do następnego ważnego wydarzenia z punktu widzenia Naczelnej Rady Ludowej i jej działalności, a mianowicie do Poznania przyjechała delegacja rządu pruskiego, która miała zaznajomić się z tą sytuacją panującą w Poznaniu i w Wielkopolsce. Czyli z jednej strony postępy powstania miały miejsce każdego dnia, z drugiej strony Naczelna Rada Ludowa udawała przed Berlinem, że wszystko kontroluje i zgodnie z tym, co było powiedziane na Sejmie Dzielnicowym, Polacy w Wielkopolsce oczekują na rozstrzygnięcia Kongresu Pokojowego. I również Zachód nie był zainteresowany wybuchem powstania wielkopolskiego, ponieważ państwa zwycięskiej koalicji dążyły do tego, żeby Polacy uznali, że to oni, czyli Zachód, będzie uznawał i wytyczał granice państwa polskiego. Tak więc tutaj Naczelna Rada Ludowa musiała lawirować i z jednej strony próbowała okiełznać to powstanie, kontrolować te siły powstańcze, a z drugiej strony cały czas nie było mowy o wybuchu powstania. Na przykład major Taczak, który był tym naczelnym wodzem, po ulicach Poznania chodził w ubraniu cywilnym. Dopiero w hotelu Royal, w którym urządził sztab, przebierał się w mundur. Takie to było powstanie i taki ono miało charakter. Tak więc po przyjeździe 30 grudnia niemieckiej delegacji ustalono jedynie jakby protokół rozbieżności, który polegał na tym, że Polacy twierdzili, że nic takiego się nie stało i respektujemy fakt, że póki co znajdujemy się w granicach państwa niemieckiego. Jednak ta sprawa musiała przyjąć inny obrót i 3 stycznia wobec faktu, że powstanie wielkopolskie rozlało się na większą część terytorium prowincji poznańskiej, Naczelna Rada Ludowa uznała, że przejmuje władzę w prowincji poznańskiej i będzie teraz oficjalnie występowało jako jego reprezentant wobec sił zewnętrznych. To doprowadziło też do podjęcia następnych decyzji, aby ostatecznie doprowadzić do powołania takiego już ostatecznego dowódcy powstania wielkopolskiego i z braku oficerów polskich wysokiego szczebla zdecydowano, że tym dowódcą powstania wielkopolskiego będzie generał Józef Dowbor-Muśnicki, były generał armii carskiej, Polak, który wraz ze swoimi towarzyszami z pierwszego Korpusu Polskiego, przede wszystkim z nimi, przybył do Wielkopolski tworzyć wojska wielkopolskie, formacje regularnej armii, które miały uczestniczyć w powstaniu wielkopolskim, a później tworzyć zalążek oddziałów Wojska Polskiego. W ten sposób doprowadzono do sytuacji, w której powstało quasi państwo wielkopolskie. To znaczy było ono zarówno niezależne od Berlina, ale również było w znacznym stopniu niezależne od Warszawy i w ten sposób Naczelna Rada Ludowa przejęła odpowiedzialność zarówno administracyjną, jak i militarną nad działaniami powstańczymi. Doprowadziło to do sytuacji, w której po zakończeniu powstania wielkopolskiego mieliśmy w Wielkopolsce sytuację, kiedy administracja funkcjonowała, instytucje gospodarcze funkcjonowały, były wydawane dzienniki urzędowe, a jednocześnie, co chyba było najważniejsze, w czasie funkcjonowania tego quasi państwa wielkopolskiego utworzono 100-tysięczną Armię Wielkopolską, doskonale wyposażoną, która odegra bardzo istotną rolę nie tylko w walkach z Niemcami, ale przede wszystkim w walkach o utrzymanie granicy Rzeczpospolitej i walkach o utrzymanie niepodległości państwa polskiego.